Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, dobry wieczór. Zapraszam do kolejnego wspólnego czytania z profesor Ewą Nawrocką. Witam serdecznie w studiu.
Dobry wieczór.
Czytamy teksty i biografię trochę też pisarek dwudziestolecia międzywojennego, polskich pisarek. Dziś Irena Krzywicka, którą, jeśli pani profesor pozwoli, ja przedstawię tak wstępnie za pomocą cytatu z książki PRL dla początkujących. I to jest wypowiedź Jacka Kuronia. Nagle zaczęła się walić cała obowiązująca kultura, czyli sposób życia i myślenia ludzi, obłędnie przesycona polityką. Dokonywała się wielka, spontaniczna rehabilitacja prywatności. W ogromnym audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano dyskusję o miłości, czy raczej o seksie, z udziałem Ireny Krzywickiej, słynnej gorszycielki. Zrobił się z tego pierwszy wielki, odwilżowy wiec na uniwersytecie. Tłum natychmiast podzielił się na dwie grupy. Jedni uważali, że stosunki płciowe można mieć przed ślubem, drudzy, że nie. Wiec na temat, czy wolno się kochać przed ślubem, łamał wszelkie konwencje, bo do tej pory były tylko wiece na temat wojny w Korei, amerykańskiej stonki i niemieckich militarystów. Taki portrecik Ireny Krzywickiej w rzeczywistości PRL-owskiej.
No tak, to przecież skandalistka. Gorszycielka, grzesznica, propagatorka deformacji obyczajów, nie reformacji, deformacji obyczajów, orędowniczka idei spółkowania bez ograniczeń, przeciwniczka monogamii. No, sypały się na nią wszelkie możliwe oszczerstwa, wymysły, kłamstwa, złośliwości. Była piękna, choć niektórzy mówią, że tylko przystojna, ale ze zdjęć można jednak widzieć, że to była nietuzinkowej urody kobieta, wyrazista, twórcza, odważna, z wyraźnymi poglądami, z poczuciem humoru, bardzo aktywna. No, postać rzeczywiście w dwudziestoleciu międzywojennym niezwykła. Warto przypomnieć też w skrócie chociażby jej życie, bardzo nietuzinkowe i bardzo dramatyczne, bo urodziła się na Syberii w rodzinie żydowskiej z polonizowanych Żydów. Jej ojciec był lekarzem, matka była dentystką, ale zajmowała się nauką polskiego, nauczaniem polskiego w domu Goldberg. I kiedy wrócili do Polski, wkrótce ojciec umarł, bo nabawił się gruźlicy. Potem wyszła za mąż za Jerzego Krzywickiego, syna słynnego socjologa Ludwika Krzywickiego. Było to takie małżeństwo z przyjaźni. Mieli dwoje dzieci, dwóch synów, z których ten starszy Piotruś nagle właściwie umarł. Chory na zapalenie płuc.
Zapalenie w sierdzie, ona tu twierdzą, pisze w biografii,
że się tam sepsa może nawet przyplątała, więc w błyskawicznym tempie dziecko umarło, co ona szalenie przeżyła. No, była przyjaciółką Tadeusza Boja-Żeleńskiego, choć niektórzy twierdzą, że on był 25 lat od niej starszy, że to była na pewno wielka jej miłość, wielka. I fascynacja, i miłość, ale że głównie taka intelektualno-artystyczno-kulturalna.
Sama Krzywicka temu zaprzecza. Jestem świeżo po przeczytaniu wyznań gorszycielki, czyli jej takiej autobiografii, doprowadzonej historii jej życia, właściwie do II wojny światowej. Później to się tak już troszkę rozmywa i urywa. I ona tutaj opisuje bardzo namiętną miłość, właśnie fizyczną, do Tadeusza Boja-Żeleńskiego i wzajemną, zresztą podkreślając, jak on odmłodniał dzięki niej i właściwie zaczął też tworzyć na nowo. To znaczy ona wydobyła go z jakiejś takiej przedstarczej melancholii, z takiej schyłkowości i że właśnie było to bardzo namiętne spotkanie dwojga ludzi, co akceptował jej mąż, ponieważ oni się pobrali i od razu założyli, że są ludźmi wolnymi. Ona zresztą miała jawne romanse już wcześniej. Z męża bardzo kochała i twierdziła, że jest świetną żoną, była bardzo czuła, była bardzo opiekuńcza wobec niego. On wiedział, co to się dzieje z tym Tadeuszem Bojem Żeleńskim, ale właśnie ta erotyka była raczej po tej stronie. Przez kilka lat to trwało, zresztą wszyscy wiedzieli, bo oni razem ze sobą chodzili. To jest piękna zresztą tutaj sytuacja, jeśli można. Ja wiem, że do tego pewnie dojdziemy, ale mogę? Właśnie w Wyznaniach Gorszycielki ona opisuje, jak już jako tacy właściwie młodzi zakochani po spacerze, kiedy okazało się, że naprawdę czują do siebie to samo i że im ze sobą tak świetnie, poszli do Ziemiańskiej, gdzie na półpiętrze siedzieli poeci Skamandra pod przywództwem Lechonia i gdzie właściwie żaden normalny śmiertelnik nie miał prawa wstępu. Okazało się, że Boj wcześniej też tam nie bywał, a ona nie śmiała. W słynnej cukierni Ziemiańskiej na ulicy Mazowieckiej znajdowało się magiczne półpiętro, gdzie stał tylko jeden stolik i gdzie schodzili się poeci Skamandra i różne znane osobistości ze świata artystycznego. Ileż razy marzyłam o tym stoliku poetów. Pisałam i drukowałam już trochę, ale nie miałam tam wstępu. Stolik był ekskluzywny, a strasznie słychanie surową pełnił przy nim Lechoń, odpędzając przy pomocy morderczego dowcipu wszystkich niepowołanych. Idziemy na półpiętro? Zapytał Boj, wchodząc wraz ze mną do cukierni. Co byście odpowiedzieli, gdyby was zapytano, czy chcecie wygrać los na loterii? Teraz przynajmniej znaleźć się w towarzystwie tych czarujących ludzi, śmiać się z ich dowcipów. Wszyscy byli urzekająco dowcipni. Towarzystwo Boja było dla mnie biletem wstępu. Byliśmy jeszcze na schodach, kiedy Lechoń, który siedział sam przy stoliku, ujrzał nadchodzącego Boja. Zerwał się z miejsca i przyklękając na jedno kolano, zamiótł podłogę imaginacyjnym kapeluszem ze strusim piórem. Boj skłonił mu się również głęboko i ku mojemu największemu zdumieniu powiedział: mam zaszczyt zakomunikować. Irena Krzywicka, Boj Żeleński chodzą razem. A, wybuchnął przesadnie Lechoń, chyba nie mniej zdziwiony niż ja, i podprowadził nas ceremonialnie do stolika. Oni jeszcze wtedy nie chodzili razem, tak naprawdę. Kilka miesięcy trwało, zanim zdecydowali się ze sobą zbliżyć właśnie jako kobieta i mężczyzna, ale on już w ten sposób ją wprowadził. Co ciekawe, okazało się, że on też pierwszy raz odważył się wejść na półpiętro, bo wcześniej myślał, że jest za stary. A przy Krzywickiej poczuł się na tyle młody, żeby dołączyć do młodych poetów.
Niewątpliwie on ją wprowadził w ten wspaniały krąg artystów, no takiej właśnie Warszawy literackiej. Dzięki niemu ona tam zaistniała twórczo, właśnie twórczo. To jest istotne, że ona nie była tylko taką piękną ozdobą, ładną kobietą u boku wybitnego, przecież już znanego tłumacza i artysty i pisarza, ale zaczęła działać bardzo twórczo na własną rękę i pisać do Skamandra i do Wiadomości Literackich, do Robotnika, bywać na premierach, recenzować przedstawienia, pisać felietony, więc dlatego powiedziałam, że oni wzajemnie siebie stymulowali w tej sferze artystyczno-literacko-intelektualnej. To nie była tylko kwestia takiej miłości czy fascynacji erotycznej kobiety i mężczyzny.
Nie, absolutnie. Ona opisuje to, że właściwie każdy tekst jego, on najpierw czytał jej. I chociaż ona rzadko śmiała się odezwać, to potrzebował jej akceptacji i dokonywał różnych zmian podczas tej wspólnej lektury, jakby obserwując jej reakcję. Także ona no,
z była tego bardzo względu ważna można zrozumieć, jaką tragedią dla niej była jego śmierć tragiczna. Prawda? Został zamordowany przecież przez Niemców we Lwowie. Potem umarł teść, synek. Potem już w czasie wojny musiała się ukrywać, no, ratować dzieci. Także życie miała naprawdę trudne i takie wymagające wielkiej odwagi i hartu. Natomiast jako pisarka zadebiutowała powieścią w roku 1930, Pierwsza krew. Taki tytuł trochę symboliczny, trochę prowokacyjny. No, niewątpliwie nawiązujący do faktu menstruacji u dziewczynek. I nawet jest tam opis właśnie tej pierwszej krwi bohaterki, którą zechcę przeczytać. ale też ma to bardziej symboliczny wymiar, chodzi o taką inicjację. Inicjację w seksualność, w cielesność. Ja zresztą tę powieść czytałam teraz raczej jako powieść o dojrzewaniu młodych ludzi, dwóch chłopców i jednej dziewczynki, uświadamianiu sobie ich jakby cielesności, ale ważniejszy wątek, czy ważniejszy aspekt tej opowieści to są relacje między dziećmi i rodzicami, a jeszcze bardziej szczegółowo między dziećmi a matkami. I to jest zupełnie niezwykłe. To jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo poruszające. Krzywicka właściwie zrywa z takim mitem szczęśliwego dzieciństwa w patriarchalnej rodzinie. Pokazuje, jak dzieciństwo jest trudnym czasem dla młodego człowieka, a równocześnie rodzina wcale nie jest oparciem i szczęściem. Życie rodzinne, napięcia między dziećmi a rodzicami, dziećmi i ojcami, synami ojcami, czy córkami i matkami są bardzo dramatyczne. Bardzo dla tych młodych ludzi, bo Jasia ma 13 lat, chłopcy mają 17 lat, więc tacy właśnie dojrzewający. I to jest czas trudny, bolesny, pełen cierpienia, nawet okrucieństwa, zanim się oni tak wybiją na niepodległość. Myślę, że wszyscy, którzy pamiętają swoje też sytuacje rodzinne, albo też znają znajomych, którzy mają takie dzieci w wieku dojrzewania i o tym rozmawiają, mogą rozpoznawać niezwykłą przenikliwość, wrażliwość i wiedzę psychologiczną Krzywickiej opisującej te sytuacje. Ja pamiętam, jak moja córka wiele lat już po tym okresie, kiedy się wydarzyło to, o czym mi chciała opowiedzieć, mianowicie, no nie wiem, ile ona mogła mieć lat wtedy, 5, 6, jak się na nią pogniewałam, to były jej zwierzenia, to ona mówiła tak: umrzyj, umrzyj, umrzyj. Po czym straszliwie się bała, że to się mogło spełnić. I wychodziła nocą z łóżka i szła do mnie sprawdzić, czy ja żyję. I wtedy się kładła koło mnie. Ja się często nie czułam tego. Budziłam się rano i patrzę, śpi moja córeczka koło mnie. Ale tak sobie wyobrażam, jakie to musiało być straszne. To przebudzenie się w nocy, prawda? I ten strach, że mogło się spełnić to, no to takie złowieszcze przekleństwo. Dzieci tak mają. Ona to pokazuje, jak się buntują, jak życzą rodzicom też i śmierci, i wszystkiego najgorszego. Potem mają poczucie winy, potem starają się jakoś z tego wycofać. No, to jest zupełnie przejmujące. Jeśli udałoby się nam tu dzisiaj jakoś tą trójkę bohaterów przedstawić, to sobie tak przygotowałam do przeczytania takie fragmenty. I pierwszy by dotyczył właśnie Jasi, która ma 13 lat, jest półsierotą, idealizuje i uwielbia swojego ojca, którego prawie nie znała, bo jak umarł, to ona była bardzo małą dziewczynką. Bezgranicznie kocha swoją matkę Annę, zresztą piękną, czułą, dobrą nauczycielkę, niezbyt bogatą, ale matka ma kochanka. I Jasia nie może tego znieść, nie może tego strawić. Nienawidzi tego człowieka, jest o niego zazdrosna. I toczy się w jej sercu taka nieustranna walka, bo zresztą Anna jest dobrą matką, czułą, serdeczną, ale też rozdartą, no, pomiędzy tą córką, której chciałaby zapewnić przede wszystkim taką psychiczną podporę i wsparcie i pomoc, a nie zawsze jej się to udaje. I teraz jest przejmujący moment u tej dojrzewającej Jasi, że ona sobie zaczyna zdawać sprawę, że ona jest kimś osobnym, a matka jest kimś osobnym i że matka nie jest w stanie jej pomóc w jej lękach. Ona ma takie właśnie dziewczyńskie lęki, nocne zwłaszcza, związane z zadawaniem sobie bardzo trudnych pytań egzystencjalnych. Ona się budzi w nocy, ona nasłuchuje, ona by chciała, żeby matka do niej przyszła, ale to jej dojrzewanie wyraża się w tym, że ona zaczyna rozumieć, że matka nie może jej pomóc, że ona musi sama sobie poradzić z tymi egzystencjalnymi, a nawet niepojętymi i niezrozumiałymi problemami, nawet dotyczącymi jej cielesności. I w którejś właśnie nocy, kiedy te lęki ją tak opadają, właśnie zaczyna się jej kobiecość. Ma właśnie menstruację, którą jest przerażona. To nie jest taki długi fragment. Chciałabym to przeczytać, bo też Krzywicka wykazała wielką odwagę, opisując taki stan. Więc po takich właśnie niepokojach nocnych i modlitwa jej nie pomagała, i myśl o matce, ona wychodzi z łóżka, patrzy przez okno, jest taka pełna niepokoju, stoi właśnie w oknie i nagle, ach, zdawało się Jasi, że chlusnęło z niej życie, że coś ustąpiło spod samego serca i spłynęło ciepłą strugą po nogach. Poczuła bolesny skurcz w dolnej części brzucha, kolana się ugięły, a w gardle załaskotały lekkie mdłości. Przelękła się na razie, zrozumiała po chwili. Dopiero drugi raz w życiu. Stała bezradnie przez chwilę, nie wiedząc, co począć. Mamo! Zawołała z cicha, ale mama nie mogła usłyszeć. Bała się ruszyć, aby nie wypłynęła z niej cała krew, wnętrzności, serce, mózg, wszystko. Ze wstrętem i obrzydzeniem zatkała koszulą tę nagłą ranę. Po nogach spływały ostatnie stygnące kropelki. Jasia czuła się już nie tylko samotna i przerażona, ale odrażająca i chora. Wszyscy jutro poznają, co jej jest. Będą się na nią patrzyli, będą się jej może brzydzili. Miała poczucie wstydliwej, sekretnej, trochę hańbiącej choroby. W ciemnym, pustym pokoju, osłabiona, dygocąca, tak bliska, a tak daleka od matki, z metafizycznym lękiem w sercu, ze wstydem przed cieniem ojca, przed którym, nawet przed cieniem, rada by ukryć tę upokarzającą chorobę, która ją naszła tak niespodzianie. Jasia przymierzyła w krótkiej chwili całą przestrzeń nieszczęścia, do jakiego była zdolna. Stąpając chwiejnie obcymi, zbolałymi nogami, podeszła do łóżka i położyła się w nim osłabiona, zziębnięta i spokojnie, przeraźliwie smutna. To znaczy, że już naprawdę nie jestem dzieckiem, pomyślała. Nogi powoli zaczęły się rozgrzewać. W pustej głowie nie było już ani jednej myśli. Ciepły spokój zakołysał się snem nad głową. Teraz Jasia nie czuła się już obcą własnemu ciału. Ciało pochłonęło całą jej uwagę, nie myśli, ale całe czucie. Mdlący, tępy ból tkwił w brzuchu. Nogi chwilami drgały z lekka, jakby przebiegał przez nie prąd elektryczny. Co pewien czas ciepła fala napływała między uda i serce zamierało, jakby uchodziło z niego życie. To dlatego był taki zły wieczór dzisiaj i taki dzień, myślała Jasia. Pomimo bólu, osłabienia czuła ulgę. Skłócone myśli, zmącone strachy wypływały powoli z ciała. Wszystkie bolesne przed chwilą sprawy stały się obojętne wobec tego ważnego i nieznanego jeszcze, co się działo w jej ciele. poważnie wsłuchiwała się w siebie, walczyła z bólem i chwilami wyobrażała sobie, że rodzi dziecko. Też będzie wtedy sama wobec tego, co się spełni. I też nikt jej nie pomoże. Też będzie ją szarpał ból i w głowie nie będzie żadnej myśli prócz walki z własnym ciałem. Też usunie się coś spod samego serca i wypłynie na zewnątrz. Tylko między nogami zadrga i zaszamoce się żywe, prawdziwe ciałko dziecka. Z tą myślą usnęła. Jasia wykazuje tutaj naprawdę taką nagłą dojrzałość, tak zrozumienia mechanizmów swojego ciała, fizjologii i tego, że będąc już kobietą, urodzi dziecko.
Taka wiedza wyprzedzająca.
Taka pocieszająca, taka pozwalająca jej zaakceptować własną kobiecość i jakby tajemnicę tego ciała kobiecego na poziomie przecież fizjologii.
Znakomicie to zostało opisane przez Irenę Krzywicką, która też miała cudowną matkę. I ta matka Maminek, tak o niej pisze, tak, o wszystkim jej opowiadała i te sprawy były dla nich zupełnie jawne właśnie, także te fizyczne. Chociaż jest pewien moment, kiedy już dorosła, pisząca doktorat, Krzywicka trafia do Paryża i tam nagle znajduje w jakimś albumie na rozkładówce rysunki, które objaśniają jej rzeczy zupełnie dla niej jeszcze niebywałe. Bo wbrew pozorom, ponieważ nazywana gorszycielką, prawda, i ona występowała konsekwentnie w sprawie uświadomienia właśnie dziewcząt, młodzieży, o życiu seksualnym, prawda? Także dostępu do aborcji i właśnie świadomego życia seksualnego w rodzinie, w małżeństwie. Natomiast sama, chociaż niby wszystko wiedziała i jej matka była tak postępowa i otwarta, to tutaj jest niebywały opis tego, jak ona przez wiele lat czeka na pierwszy pocałunek, jak ku zaskoczeniu swojego przyszłego męża dotrwała w czystości do małżeństwa. Jak rozczarowujący może być seks z mężczyzną, kiedy się tak już strasznie nastawiła i wydawało się, że to będzie ten moment, prawda, ten jedyny, wybrany i ostateczny. Więc ona tutaj różne mity także obala w tej swojej biografii. Pisze także o swojej pierwszej ciąży, usuniętej nie z jej woli, wbrew jej woli, z woli rodziców i teściów, ponieważ uznali, że ich nie stać. Małżonkowie nie mieszkają ze sobą. Teść, choć wybitny, był wybitnie skąpy także. I po prostu nakłoniono ją, zmuszono wręcz do tego, żeby za zgodą rodziny pozbyła się pierwszego dziecka, co zresztą bardzo też dramatycznie opisuje. A to dziewczynka, ale ona też opisuje chłopców, tak?
Jest dwóch chłopców. Co ciekawe, te dzieci mieszkają blisko siebie w takiej wiosce pod Warszawą. Ich rodzice pochodzą z bardzo różnych społecznych grup, właściwie poza ukłonami nie znają się, nie utrzymują żadnych sąsiedzkich stosunków, tylko dzieci się z sobą przyjaźnią, znają, chyba nawet się przyjaźnią. No więc jeden z tych chłopców, 17-letni Krzyś, ojciec jego właśnie, kasjer kolejowy Kulwieć, matka Niemka właściwie z pochodzenia, taka małomówna, sucha, wychowująca syna surowo. Ojciec się w ogóle nim nie zajmuje, właściwie nie mają z sobą żadnego kontaktu. No i okazuje się w pewnym momencie, że on, mając w Warszawie kobitę, zdefraudował i okradł kasę kolejową, uciekł z nią, a rodzinę zostawił bez grosza przy duszy. I to jest wstrząs dla tego chłopca, kiedy widzi tak zbolałą, tak przerażoną, tak właściwie porażoną tym nieszczęściem matkę, a jeszcze przychodzi policja do domu, jest rewizja i poczucie wstydu. I tutaj Krzywicka pokazuje, jak w chłopcu się budzi jakby takie poczucie odpowiedzialności, nie tylko za swoje życie, swój własny los, ale także za tę matkę. on podchodzi do niej, obejmuje ją czule i zaczyna rozumieć, że ona jest jedyną osobą na świecie, która może być dla niego oparciem takim psychicznym, a on z kolei dla niej, on musi sobie poradzić, żeby mogli sobie w życiu jakoś dać radę. Budzi się w nim jakaś czułość i serdeczność do tej matki. Bardzo to jest tak ładnie pokazane. Drugi chłopiec, Adam, syn profesora uniwersytetu, byłego senatora, no takie wyższe sfery intelektualne, nawet minister oświaty, ale wobec dzieci, bo jeszcze jest córka, jest tyranem, jest typem absolutnie autorytarnym, okrutnym, wymagającym, lżącym nawet te dzieci. Do żony też ma stosunek pogardliwy. No, jest naprawdę bardzo antypatycznym człowiekiem i okres dojrzewania wyraża się w tym, że Adam zaczyna się buntować. No i jest naprawdę fantastyczny opis takich sytuacji, kiedy to matka wchodzi do pokoju Adama i no, zachowuje się tam w sposób, który Adamowi się bardzo nie podoba. Od dawna się nie podobał, ale on nigdy nie miał odwagi właśnie coś powiedzieć i się zbuntować. No i właśnie weszła mama, narobiła lamentu, że Adam leży w butach na łóżku i biadała tak długo, aż zniecierpliwiony wstał z nerwowym sykiem. Potem przestawiła z powrotem pod ścianę mały trzcinowy stoliczek z podręcznymi książkami, który sobie Adam przysunął do łóżka. Zamknęła okno, bo wieje. I wreszcie poczęła bez bliżej wiadomego celu przewracać na stole, gdzie Adam pracował. Skończyło się, jak musiało się skończyć. Niech mama zostawi moje papiery.
Twoje papiery? Jakie ty możesz mieć papiery?
Dlatego, że ojciec nie pozwala porządkować na swoim biurku, to na twoim biurku ma być śmietnik. Ale ojciec pracuje, a ty co robisz?
Ja też pracuję.
A, to ma być praca. Spełniasz tylko swój obowiązek wobec nas i wobec szkoły. A ten zeszyt, czemu nieoprawiony? Co by odpowiedzieć na zdumiewającą logikę matki? Nie to zresztą było ważne. Niech mi mama nie przewraca na stole, powiedział Adam groźnie. Nie waż się mówić tym tonem do matki, na co ty sobie pozwalasz. I po to się chowa dzieci, po to się je karmi własną piersią i wstaje po nocach. Nie prosiłem mamy, żeby wstawała po nocach. O piersi pomyślał z obrzydzeniem. Nie prosiłem, żeby mama wchodziła do mego pokoju. To jest mój pokój. Mam prawo w nim robić, co mi się podoba. A z czyjej łaski masz ten pokój? To tak się odwdzięczasz? Nikt mi nie robi łaski. Nie potrzebuję niczyjej łaski. Nie mam być za co wdzięczny. Adam mówił coraz głośniej, aż przeszedł w krzyk. Nie jestem już dzieckiem. Niech mama stąd wyjdzie. Wyrzuca matkę, rodzoną matkę. Adasiu, ja zemdleję. Adam jako dziecko bał się panicznie zemdlenia matki. Nie wiedział dobrze, co to słowo znaczy, ale domyślał się, że coś strasznego. Kiedy matka rzucała tę okropną, niepojętą groźbę, Adam całował ją po rękach i błagał o przebaczenie, choćby się czuł pewny swojej racji. Ale groźba powtarzała się tak często, że pewnego dnia wziął na odwagę i nie przeprosił. No i matka nie zemdlała. Od tej pory groźba zemdlenia nie wzruszała Adama, ale pani Broniszewska, nie zważając na to, wciąż ją rzucała jak najwyższą kartę w grze. Niech mama nie szantażuje zemdleniem, na mnie to nie działa. Niech mama stąd wyjdzie, bo nie wiem. Dobrze, wychodzę, powiedziała z godnością profesorowa, ale zapamiętaj sobie jedno. Takich słów, jakieś ty powiedział swojej matce, Czemu rodzice mówią o sobie tak często w trzeciej osobie? Przemknęło przez myśl Adama. Takich słów się nie zapomina. Ja ci je może zapomnę, bo jestem matką, ale ty sam ich nigdy nie zapomnisz i będą cię gnębiły przez całe życie. Wyszła. No i teraz on się czuje trochę winny, właściwie gotów by był ją przeprosić. No właśnie, już nie jest dzieckiem, ale nagle w pokoju pojawia się ojciec. Od razu dobre chęci Adama prysły. Zebrał się do skoku i czuł, że czeka go walna bitwa. Profesor stanął wyprostowany na środku pokoju, założył ręce na piersiach i spoglądał chwilę w milczeniu na Adama. Adam też patrzył na niego, ale nie w oczy, tylko jakoś dołem, w brodę. Nie był jeszcze pewny wytrzymałości swego spojrzenia. Słyszałem, co tu się działo, powiedział ojciec. Pięknie, bardzo pięknie. Proszę ojca, cicho bądź, nie masz tu nic do powiedzenia. Nie zasługujesz na to, abym do ciebie mówił, aby noga moja stanęła w twoim pokoju. Przejmujesz mnie wstrętem i grozą. Mój syn, wstyd mi, że jesteś moim synem. Nie miałem co do ciebie nigdy wielkich złudzeń, ale nie przypuszczałem, że posuniesz się tak daleko. Znieważasz kobietę, w dodatku własną matkę. Proszę ojca, milcz! Huknął profesor, roznamiętniony własnymi słowami. Za co matka twoja to znosi? Za całą swoją miłość? Za poświęcenie? Pięknie jej się wywdzięczasz. A mnie, twemu ojcu? Inny byłby dumny, że jest synem takiego ojca. Myślałby tylko, jak mu się przypodobać, jak wejść w jego ślady. Pragnąłby go naśladować i w miarę sił upodabniać się do niego. Pracowałby i mając taki przykład w domu, stałby się prawdziwym człowiekiem. Łotrzy mają dobre dzieci, a ja z ciebie takiej pociechy dożyłem. Jesteś narwany, niedbały, zuchwały, ordynarny, tępy i niezdara. Profesor zrobił efektowną pauzę i usiadł. Adam milczał ogłuszony. A może ojciec ma rację, myślał? Skąd tu wiedzieć, kto z nas ma rację? Spójrz na mnie, mówił profesor trochę spokojniej. Całe życie spełniałem swój obowiązek. Szanowałem i kochałem rodziców. Źle na tym nie wyszedłem. Tak, byłem najlepszym synem. Choć muszę to zaznaczyć, mój ojciec, pomimo wielu zalet, nie był tym, czym ja jestem. I ja też pragnąłbym, abyś ty był czymś więcej niż ja. A ty co? Pracujesz jak z łaski, znieważasz matkę, przyprawiasz o przedwczesną starość ojca. Nie ma w tobie ani przywiązania do rodziców, ani poczucia obowiązku. Gdyby nie nasze rozumne wychowanie, kto wie, co by z ciebie wyrosło? W gruncie rzeczy masz złe instynkty. I może dlatego, że Adam skrycie wierzył w swoje złe instynkty, że właściwie zgadzał się z ojcem, zwłaszcza w chwilach podniecenia. Może właśnie dlatego ostatnie słowa go tak zraniły, najmocniej. Z kolei wrzasnął ochrypłym, mutującym głosem, którego zapewne nie mniej się wstydził niż swoich złych instynktów. Niech ojciec przestanie wymyślać. Ojciec nie ma prawa tak do mnie mówić. Skończyły się czasy przemocy rodziców. Oszalałeś, wrzasnął profesor. Ale Adam nie zważał już na nic. Walił jak lawina przed siebie. Mam złe instynkty? Mam gorsze instynkty, niż się ojcu wydaje. Więc cóż z tego? Nie jestem godnym ojca synem, więc tym bardziej dosyć mam tego wszystkiego. Ucieknę z domu, ukradnę pieniądze, a ucieknę. Nie wolno tak do mnie mówić. Nie wolno każdemu wchodzić do mego pokoju. Ojciec mi nie imponuje. Wcale mi nie imponuje. Ojciec dziś głupstwa mówił przy stole. Już dużo, dużo razy. Ojciec nam pogardza. Nie będę znosił tego dłużej. Matka mnie nie kocha. Matka tylko kocha ojca. O nas udaje, że dba. Nie chcę jej poświęceń. Nie chcę niczyich poświęceń. Sam sobie zarobię na życie. Będę miał więcej dla siebie niż u ojca, który mi płaci 10 groszy od maszynowej stronicy. U ojca właśnie jestem zawsze bez pieniędzy. Wszyscy koledzy mają swoje pieniądze i chcę mieć klucz do drzwi. Mam do tego prawo i będę robił, co mi się podoba i nikogo z was nie chcę więcej widzieć. Łzy dławiły mu głos, ale Adam je połknął, nie puścił ani jednej z oczu. Nie mógł więcej mówić. Czuł, że się udusi za chwilę. No niesamowita zupełnie scena, ale jest do tego komentarz taki jakby wyjaśniający ten dramatyzm stosunku dzieci do rodziców i ten bunt i ten sprzeciw, który sprawia, że jakby wysadzają, jak ona pisze, wysadzają z posad cały świat. Ona jakby to rozumie, że dzieci mają prawo do żądania szacunku dla siebie od rodziców, prawda? Co Adam mówi, nie jestem już dzieckiem, ojciec nie ma prawa tak do mnie mówić, prawda? To jest zupełnie niesamowite. I teraz ten komentarz, taki może publicystyczny. Trochę jej zarzucano, że ona tak w publicystykę czasem wchodzi. Czemu zapominamy tak prędko, jak ważną, bolesną i palącą sprawą był dla każdego z nas stosunek do rodziców? Ile poszło na to energii i sił duchowych? I to, czy rodzice byli źli, czy dobrzy, czy się ich kochało, czy nie, a raczej mniej się cierpiało jak zwykle, gdy mniej było miłości. Im bliższy, zażylszy stosunek dziecka z rodzicami, tym większe pole do szamotania się, walki, pochłonięcia wszystkich władz umysłu i serca. Czy kogokolwiek później w życiu tak się kocha jak rodziców? Czasem ta miłość się kończy wcześniej, czasem później, u niektórych w samym zaraniu świadomego życia. Ale to, co się czuje dla matki lub ojca, rzadko dla obojga jednocześnie, jest uczuciem kompletnym. Zawiera się w nim instynkt i całkowita zależność myślowa, poczucie najwyższej powagi i przewagi nad sobą, potrzeba bliskości cielesnej, świadomość zupełnej zależności, interesowność, ucieczka przed niebezpieczeństwem, niezachwiane prawo posiadania i pewność wzajemności. Jeśli u wielu dzieci miłość do rodziców prędko znika, to dlatego, że w miękkiej, podatnej psychice nadwrężenie jednego ze składników uczucia może pociągnąć za sobą zniweczenie innych. Im dłużej jednak miłość do rodziców trwa w sercu dziecka, tym się staje sprawą poważniejszą, tym większego nakładu sił wymaga, tym trudniejsza staje się do przezwyciężenia. A przezwyciężenie nastąpić musi pod groźbą wiecznego dzieciństwa. W wieku dojrzewania wypala się miejsce dla potężnej siły erotycznej, która całą istotę poderwie z miejsca. Wówczas z okrutną zaciekłością dziecko niszczy lub przynajmniej umniejsza dawne potężne uczucie. Przeznacza mu najkonieczniejszy tylko okres. Wychodzi z tej monomanii, która okazała się wyłączna, zaprzytłaczająca dla dorosłego człowieka. I wtedy następuje okres buntu, walki, przezwyciężania i pomniejszania dawnej, straszliwej miłości. To jest to konieczne zerwanie czy przecięcie, drugie przecięcie pępowiny. A jak na nie nastąpi, to się tkwi w okowach tej dziecięcości, która się odbija na całym dorosłym życiu i oczywiście też relacjach takiego dziecka, chłopca, a potem mężczyzny, prawda, z kobietami czy dziewczynki i potem kobiety z mężczyznami. To jest moment absolutnie konieczny i bardzo dramatyczny. No chyba przyznam, że to przejmujące. Tak,
ja słuchając tego myślałam o jej mężu, o Krzywickim właśnie, który był tym mniej kochanym synem swojego ojca. tym młodszym, tym pogardzanym, niedocenianym, który się chyba, tak by wynikało z tych opisów, nigdy nie zbuntował. I także przez swojego brata był pogardzany, jak zresztą cała jego rodzina. Także coś takiego pewnie przychodzi. A też pomyślałam sobie o tym, ponieważ jej matka, Ireny Krzywickiej, wyszła za mąż, ja nie powiem, że z litości, ale z jakiejś takiej solidarności, z poczucia solidarności wobec mężczyzny młodego, z którym się przyjaźniła, który kiedyś w bramie padał deszcz, okrył ją studenckim szynelem, podszedł rosyjski żołnierz, powiedziała, cóż to za maskarada, zaaresztował, zrobili rewizję, znaleźli u nich dokumenty, trafili oboje do więzienia, potem on na zsyłkę, ona za nim, w więzieniu się pobrali. Nie dlatego, że go kochała, dlatego, że poczuła, że on bez niej sobie nie poradzi. I to było takie małżeństwo. A potem spotkała mężczyznę swojego życia, z którym związała się po śmierci męża. I to był ten ojczym Ireny, z którym ona nigdy się do końca nie zbliżyła. Zawsze czuła taki respekt i dystans. I że to się jakoś powiela, prawda? Później jej małżeństwo, no nie powiem z litości czy z rozsądku, ale jednak taka bardziej przyjaźń, prawda?
Tak.
I takie oddanie mężowi i oczywiście synom i rodzinie, ale jednocześnie wielka namiętność i miłość Tadeusz Boy-Żeleński. Jakoś to tak, nie wiem, pomyślałam sobie może naiwnie, że to jakoś się powielają takie losy rodzinne też.
Tak, no i też z tego widać, że taki materiał biograficzny jest taką podkładką dla tych opisów. Ta książka została bardzo dobrze przyjęta przez krytykę.
Pierwsza krew właśnie.
Pierwsza krew, tak. Stwierdzono, że widać w tym talent literacki, wielką kulturę języka, taką jakby świeżość stylu, trafność diagnoz i wiedzę psychologiczną. Ktoś nawet powiedział, że tutaj widać, jak się dokonuje taka humanizacja człowieka, pełnego człowieka, zarówno rozumianego jako ciało, jak i dusza, taką jedność i taki dystans narratora, który czasami jakby przechodzi w publicystyczne rozważania, co niektórzy krytycy uważali to za mankament, ale generalnie ta książka się bardzo, bardzo podobała. Natomiast jej działalność publicystyczna i zresztą jak czytam, ile ważnych, istotnych spraw z dzisiejszego punktu widzenia i nierozwiązanych do dzisiaj, niedomkniętych, prawda, niezamkniętych, ona poruszała z wielką inwencją i z wielką odwagą i z wielką też wiarą i świadomością, że czas, który nadchodzi, będzie czasem kobiet, że dość już tego prymatu i przewagi, ale właściwie więcej niż przewagi mężczyzn nad kobietami zniewalanymi, podporządkowywanymi, domagała się tego, żeby miały prawo do pracy, do własnego zarobku, do decydowania też o swoim ciele. W domu, w którym mieszkała, umarły chyba 3 kobiety po kątnie dokonanej aborcji, więc też zdawała sobie sprawę, że dopuszczenie legalnej aborcji w warunkach szpitalnych jest ratunkiem dla kobiet i to zwłaszcza takich z niższych stanów, u jakichś babek, prawda? Tak samo optowała za wychowaniem seksualnym młodzieży, dziewczynek, ale chłopców też. Więc dzisiaj te jej postulaty z tych lat 20. i 30. nie straciły nic na aktualności i dalej są istotne. Ale jak przeczytałam o tym, co się z nią działo po 45 roku, jak się zachowywała w tej nowej rzeczywistości Polski komunistycznej, no to byłam zdumiona, bo jakby z jej odwagi i takiej bezkompromisowości jakby nic nie zostało. Jakby to życie się dzieli na takie 2 okresy. Dwudziestolecia międzywojennego, gdzie jest naprawdę gwiazdą, ale też osobą niezwykle, nie tylko aktywną, ale odważną, ale też rozumną, mądrą, to po wojnie jakby wsiąkła w ten komunistyczny porządek, A nawet miała takie zachowania zdumiewające. Jakiś Bieruta ceniła w szkole swojego syna, występowała przeciwko jakiejś dziewczynce nazbyt niezależnej. Być może miała takie poczucie, że już wypadła z obiegu, już utraciła to znaczenie, jakie miała przed wojną. Może się bała. Nie umiem sobie dać odpowiedzi na to pytanie, jak ogromnie zmieniła się. No i potem wyjechała z synem Andrzejem, zresztą też ciężko chorym, na Hajnego Medina, najpierw do Szwajcarii, potem do Francji i już tam do końca życia mieszkała i żyła. A żyła bardzo długo, 95 lat miała. Ale tak już, można powiedzieć, na obrzeżach.
Chciałabym wspomnieć już na zakończenie, chociaż sprawa właściwie została zamknięta, o jednej rzeczy, wydaje mi się istotnej bardzo, zwłaszcza kiedy się czyta wyznania Gorszycielki. I może niech zamiast mnie coś tam powie cytat. To jest temat, sprawa, która się przewija przez wiele stron tej książki, dwudziestolecie międzywojenne. Ona była u Osterwy. Coś tam próbowała grać, próbowała obserwować przede wszystkim, bo na scenę jej nie dopuszczano. Osterwa zresztą znakomicie opisuje różne postaci tutaj, szalenie plastycznie. O, na przykład Lechonia. Przeraźliwie wysoki, chudy, nosaty, cały łamiący się pod ostrymi kątami, jak wyrobiony z kawałków drzewa pajac. Blady, bezpłciowy, neurasteniczny, bez wieku, wymarzony model dla karykaturzysty. I już cały, ale absolutnie, to jest mnóstwo takich, także jeśli ktoś by chciał poznać nasz świat właśnie z tego okresu, genialnie opisany, no i teraz Osterwa. Znakomity artysta, był niezbyt mądrym człowiekiem i intelektualnie w zupełności zdał się na mętniaka Limanowskiego, który prowadził aktorów, który na przykład zapewniał, że gdyby Mickiewicz naprawdę chciał, to mógł ruszyć z posad ziemię. Drobnostka. Sprawa dobrej woli, nic więcej. Poza tym Limanowski, mimo że syn wybitnego PPS-owca, zaszczepił na pniu reduty antysemicką gałązkę. Dlatego też Osterwa ku wielkiemu bólowi Kuniny odmówił pozowania Kunie, który chciał zrobić jego portret gratis. Odmówił pozowania, aby rzeźbiarz nie wycisnął swego żydowskiego piętna na jego słowiańskiej twarzy. Z tego samego powodu nie zaproponowano mi nigdy roli albo nawet przesłuchania. Dzielnie broniący czystości rasy Osterwa, jestem pewna, że za namową Limanowskiego, powiedział do Kuniny: jakże sobie wyobrażasz, że możemy pokazać żydowską twarz na naszej scenie? To jest mnóstwo takich fragmentów, od jej dzieciństwa poczynając, kiedy konstatowała, że jest Żydówką, ona była ze świeckiej rodziny, lewicowej, i w związku z tym ma inne prawa w szkole, kiedy no, spotykała się właśnie na różnych polach z odepchnięciem, wykasowaniem, niedostępnością, tak, potem musi, na studiach.
Musi taka właśnie dziewczynka żydowska musi wyjść z sali, bo będzie lekcja religii, tak. A ksiądz po prostu nie może patrzeć na taką żydłeczkę.
Aż po opis tej całej rzeczywistości, w której na przykład rodacy, nie wiem jak to powiedzieć, byli bezgranicznie zdumieni, że Tuwim jest takim genialnym poetą, mimo że jest Żydem. To ja mówię bardzo pobieżnie, natomiast tym ta książka jest tak nasączona i tak to przebija w każdej właściwie warstwie jej życia, że wydaje mi się to też ważne, żeby o tym pamiętać. Zresztą atak na jej synka młodszego właśnie już po wojnie w szkole, mimo że ona, biorąc ślub, przyjęła chrzest i on był wychowywany zupełnie inaczej, chodził do kościoła i został przez kolegów pobity jako Żyd już po wojnie. Także to gdzieś tam jest też, myślę, ważne w opowieści o niej, o Irenie Krzywickiej.
No, była to niewątpliwie wybitna i nietuzinkowa osobowość.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję.
Było to wspólne czytanie z profesor Ewą Nawrocką, Irena Krzywicka, Pierwsza krew, jej debiutancka powieść i odrobinka cytatów z wyznań Gorszycielki. Iwona Borawska, do usłyszenia.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.